Kobieta, rakieta. Tak mówię o kobietach i dziewczynach, które są właśnie wulkanem energii, które tą energią dzielą się z innymi, zarażają pasją, a taką właśnie osobą jest Alicja Rokicka, znana jako
rozpływam się
wegan teraz. Nerd, ale to jest prawda, weganka, nauczycielka gotowania. Tak, myślę, że tak właśnie jest. Poza tym autorka książek, bardzo pozytywny człowiek, ogromna miłośniczka Włoch, która właśnie wydała książkę Italia dla Zielonych. I ta książka jest między innymi powodem, że się spotykamy. Miło cię gościć w przystanku.
Dziękuję.
Dzień dobry. A wiesz, co ci powiem? Że to już tradycja, że tak raz do roku się spotykamy, serio, i rozmawiamy o Włoszech. I wtedy też byłaś świeżo po takim miesięcznym pobycie we Włoszech. Co to się tam ślizgałaś? Tak. Bo między pierwszą a drugą falą pandemii,
tak,
prawda?
Tak, faktycznie, no.
I mówiłaś, że pracujesz nad książką.
Tak, w tamtym roku faktycznie byłam miesiąc później jakby we Włoszech. Tak na przełomie września, października, a teraz byłam na przełomie sierpnia, września. I z jednej strony żałowałam, z drugiej strony nie zżałowałam, ale miałam wspaniałą pogodę, ale w Neapolu było 36 stopni i było strasznie parno. I to było takie męczące. Człowiek nieprzyzwyczajony do takich temperatur raczej się pewnie męczy szybciej, bo widziałam, że ci Włosi, te Włoszki, to tak dla nich to nie robiło żadnego wrażenia. Ja po prostu myłam zęby, już miałam dość rano. Nie? Ale tak faktycznie, no wtedy, znaczy... nie wydaje mi się, ale tak naprawdę ja tam o tej książce to już myślałam od bardzo dawna, tylko bardziej myślałam w takich kategoriach, że może napiszę kiedyś książkę o Włoszech, jak będę mieć, nie wiem, 72 lata i będę bardzo doświadczoną osobą. Ale faktycznie już rok temu ta książka powstawała z tego względu, że no ja już miałam bardzo dużo materiałów, no i był taki impuls, że raczej ja mam tą wiedzę, że mam się czym dzielić i że to... No ja jestem taką dość bardzo krytyczną osobą, jeśli chodzi w ogóle o moje własne podejście do wszystkiego. I zawsze miałam takie podejście, że może tej wiedzy jeszcze nie jest tak dużo, prawda? Bo ja jestem samoukiem, jakby ja tak sama sobie poznaję tą kulturę Włoch. Znaczy dobra, studiowałam na akademii i to zainteresowanie sztuką, które jakby pchnęło mnie pierwszy raz w granice włoskie, no to faktycznie, no to jest
przeszło
bardzo...
na sztukę gotowania.
Tak, to, ale jednak jeśli chodzi o gotowanie, no to jestem absolutnie takim samoukiem. I gdzieś tam z tyłu głowy miałam właśnie, czy to wypadło? Bada, tak nie być Włoszką, a tak mówić o tej kuchni włoskiej, jak o swojej własnej. No ale był taki impuls, że właściwie tak to jest czasami, że ludzie nie mają wiedzy i tą niewiedzą się potrafią dzielić bez żadnych zahamowań. To czemu ja mam się tą wiedzą swoją faktyczną nie dzielić? Bo zdarzało mi się tak czasami, że czytać jakieś artykuły, z którymi się po prostu nie zgadzałam, które były bardzo krytyczne, ale takie... nieprawdziwe, jeśli chodzi o kulturę Włoch. I właśnie nawet w książce o tym piszesz, że takim impulsem była jakiś artykuł o Wenecji, który był bardzo nieprzyjemny. I tak z takiej perspektywy osoby, która po prostu tego miasta nie zna. Nie zna jego obyczajów. No bo trzeba powiedzieć, że Włochy oczywiście są bardzo takie zjednoczone. Zjednoczony kraj, który bardzo kocha siebie nawzajem. Ale regiony, takie odpowiedniki naszych województw są bardzo niezależne. I one różnią się od siebie. W ogóle już południe z północą to są dwie różne bajki, ale regiony też bardzo od siebie różną. Ludzie są trochę inni, mają inną kulturę. W jednych miejscach ta siesta to jest czymś po prostu świętem, w innych już trochę mniej, prawda? I Wenecja jest takim też miejscem, gdzie te kultury się bardzo, bardzo przenikają, ale też mają swoje zwyczaje, jak na przykład bar Baccaro, w którym się tak naprawdę nie siedzi, tylko to jest taki bar, na którym idziesz na szybkie wino, zje się parę jakichś przekąsek i chodzi o to, żeby w ciągu dnia ten przepływ ludności przez ten bar był bardzo długi. No i faktycznie tam za stolik trzeba ewentualnie zapłacić. Ale nie o to chodzi, żeby siedzieć w Baccaro. Ewentualnie zamówić coś i siedzi wtedy gdzieś tam, nie wiem, na bruku, przy kanale. Są takie miejsca, gdzie jakby dozwolone jest to ucztowanie przy kanałach. I właśnie warto wiedzieć te rzeczy w Wenecji. No ostatnio była taka sytuacja, bo obserwuję na Instagramie taką stronę, że Wenecja jest not a Disneyland, bo oni tak jakby też tam bardzo dbają o to, żeby mieć szacunek do tego miasta, bo w Wenecji na przykład można dostać mandat za to, że się chodzi w japonkach. Mężczyźni dostają mandaty, jeśli chodzą bez koszulki. Nie wolno posługiwać się żadnymi hulajnogami, ani jeździć na rowerze. absolutnie nie wolno pływać w kanałach, a to się też zdarza notorycznie, że na przykład ludzie sobie nagrywają filmiki na YouTube'a skacząc z mostu Rialto, który jest takim najbardziej też jakby znanym, też jest takim flagowym miejscem w Wenecji i skaczą do wody i konsekwencje są takie, że nie tylko, że jest bardzo wysoka kara pieniężna, to są też takie momenty, że dostają dożywotni zakaz wjazdu do Wenecji. To jest w ogóle...
Dla ciebie nie do pomyślenia.
Nie, w ogóle po co ryzykować, prawda? Szczególnie, że no Wenecję kocham bardzo i nie wyobrażam sobie, że ktoś by mi zamknął drzwi do Wenecji.
Podróż do Włoch zaczęła się od Wenecji? W tym roku?
Nie,
byłaś
nie.
Oprócz Wenecji?
Czy nie, byłam w Wenecji na Biennale 5 dni, ale to były takie bardzo szybkie wakacje w lipcu, tylko właśnie ze względu na Biennale Architektury. A teraz zaczęłam od Neapolu, bo Neapol to jest taka moja drugi dom, gdzie tam jest wspaniale. Siedziałam w Neapolu no tylko tydzień i z Neapolu już przeniosłam się, poleciałam do Palermo, z Palermo do Cefalu, z Cefalu do Agrigento i z Agrigento już do Trapani, więc takie...
Zbierałaś nowe... przepisy?
Tak, trochę tak, trochę tak. Trochę odpoczywałam. No, najbardziej podobało mi się w Cefalu, bo tam w ogóle wyłączyłam telefon i mózg i tylko jadłam, opalałam się i pływałam, więc to tam akurat, no bo to jest trochę problem właśnie, że się jedzie na wakacje, które gdzieś tam kojarzą, znaczy łączą się z moją pasją, ale gdzieś tam ten mózg cały czas pracuje i to czasem nie jest dobre.
Jesteś cały czas w pracy.
Tak, że cały czas myślę, co zobaczyć, co pokazać właściwie, że jakby już nieważne jest to, co ja zobaczę, tylko co ja pokażę innym, prawda? Z jednej strony, no to jest fajne, ale czasami może być. Ja, i jak będę byłam właśnie w tym Cefalu, to trochę się zmęczyłam i tak doszłam do wniosku, że to będzie takie miejsce, gdzie będzie tylko dla mnie i tam pokażę może plażę, na której byłam i nawet, ja to nawet do katedry nie weszłam, prawda? Nawet nie wchodziłam do środka, żeby zobaczyć, jak to wygląda.
No dobrze, to teraz porozmawiajmy o jedzeniu.
Dobra.
Nie unikniemy tego, wiesz o tym. Dobrze. Co dobrego zjadłaś i co nowego odkryłaś podczas tegorocznego
pobytu? Bardzo dużo gotowałam sobie sama, bo bardzo to lubię. I ja już też tak mam czasami, że jak już jestem w jakimś miejscu, w którym jestem już któryś raz, no to też nie szukam jakoś na siłę. Ale tak, no w Neapolu oczywiście jadłam pizzę. Byłam też w takim fajnym barze bardzo lokalnym, w którym pracuje taka babcia. On jest dość daleko od centrum i tam po prostu było mega tanio i mega smacznie i były takie totalnie domowe, właśnie biedne potrafy typu mała makaron z groszkiem zielonym i koniec. Odkryłam w ogóle jeden z takich fajnych przepisów na pesto i to jest pesto arricini, właśnie z Arici, to jest takie małe miasteczko przy Trapani, które jest w ogóle też 100% wegańskie i nie zawiera sera i nawet sobie wzięłam słoiczek ze sobą i w skład wchodzą suszone pomidory, kapary i peperoncino. I on jest taki dość trochę ostry. No i było jeszcze parę rzeczy, których nie chcę zdradzać. Ale tak, no i w Palermo jest taką fajną, w ogóle miejscem wypadowym, bo jest mocno wegańskie. Nawet jest parę wegańskich restauracji, ale tam ta kuchnia lokalna jest taka mocno roślinna.
A właśnie, czy ten weganizm we Włoszech jest tak bardzo lokalnie, z lokalnymi społecznościami związany, z tak zwaną biedną kuchnią,
tak,
o której mówisz, tak?
Także to jest w ogóle taka kuchnia, która oczywiście ma swoje początki daleko, daleko, ale jakby cały czas funkcjonuje, szczególnie właśnie w regionach, tak na południu. Ale to są takie potrawy, które gdzieś tam są na tyle lokalne i popularne, że przetrwały. Znaczy im dalej w jakieś wsie, to tych potraw jest coraz więcej, prawda? Bo to jest taka kuchnia, która opiera się absolutnie na tym, co jest sezonowe i na co to jest łatwo dostępne. Gdzieś tam mięso nie jest aż tyle tak popularne. No w tym momencie już, no w tym momencie, jeśli chodzi o jedzenie mięsa, to jest podobnie jak w Polsce, że jednak to jest w tym momencie taki pokaz statusu, prawda, społecznego, że nas stać już na mięso. No a mięso jest łatwo dostępne i jest tanie. Więc to mięso i te owoce morza pojawiają się oczywiście na stołach, ale są takie potrawy, które są bardzo lokalne i spożywane, jak właśnie caponata, która w ogóle też ma takie mega początki w kuchni tej Cucina Povera, która jest kuchnia biedaków, kuchnia chłopska. Bo wszystko zaczęło się od tego, że no jest taka ryba, której nie pamiętam, jak się nazywa po polsku, ale ich jakaś taka lokalna nazwa się nazywa capone. I z niej przygotowywały się różne potrawy. No i biedniejsze sfery społeczne jakby nie miały dostępu do ryb i przygotowywały sobie taką potrawkę na bazie bakłażana i nazwały ją caponata. Więc to jakby nawiązanie do nazwy jest. No i bakłażan jest na Sycylii tak mocno popularny. I i w różnych postaciach. Jedna z najfajniejszych rzeczy, które tak, to jest tak proste, ale na to nie wpadłam, że bakłażany faszerowane caponatą. I to w ogóle było wspaniale. No tam też bardzo na Sycylii popularne są ziemniaki, więc sałatki na bazie ziemniaków. No oczywiście to, co nam zostawili jakby kultura arabska, która Sycylia, w ogóle Sycylia trzeba podkreślić, że ona była pod panowaniem stów praktycznie wszystkich. Więc ciecierzyca na różne sposoby. I była to ciecierzyca, mąka z ciecierzycy, ale ciecierzyca po prostu jako groch. I właśnie na Sycylii, ale znaczy to jest bardzo lokalne, właśnie z Palermo, ale na Sycylii popularne są takie placuszki panele, które po prostu robi się takie małe naleśniczki jakby z mąki z ciecierzycy i później się smaży w głębokim oleju i zjada z pokropione z sokiem z limonki. I ta limonka po prostu robi całą robotę, bo bardzo oczyszcza kubki smakowe, dodaje takiej świeżości i podkreśla smak tych placuszków, które jest dość słodkie, można powiedzieć, bo ta ciecierzyca jest taka dość słodkawa. I tak jak bardziej skomplikowane danie z panele, no to jest wtedy panele z bułą. Ale trzeba przyznać, że w ogóle te sycylijskie pieczywo jest wspaniałe, bo to jest takie sycylijskie, to jest takie pieczywo pszenne z dużą ilością sezamu. Sezam oczywiście kolejna rzecz, którą jakby odziedziczyli po kuchni arabskiej. I w ogóle kuskus, prawda, który w ogóle nam się kojarzy tylko i wyłącznie już tak. To im bardziej właśnie już na zachód, tak? To na przykład trapani to już tak, to jest takie lokalne danie, które jest wszędzie, że to jest kuskus, który robi się w takich specjalnych garnkach i na parze się gotuje i w ogóle są te panie, które ręcznie mieszają ten kuskus, żeby on szybko doszedł na tej parze. Tradycyjnie gotuje się go na wywarze rybnym i można dodać warzywa, więc tu akurat jest taki, jest problem, że trzeba dopytać, czy ten kuskus był gotowany też na tym rybnym bulionie, ale zostały dodane warzywa, czy on już był gotowany osobno.
Kiedyś rozmawiałyśmy już na ten temat, ale powtórzmy raz jeszcze. Weganizm we Włoszech nie wzbudza kontrowersji. Ani zdziwienia.
Tak, znaczy myślę, że tam na południu może mniej kojarzą niż na północy. Na północy po prostu już to słowo gdzieś tam funkcjonuje, z tego względu, że no, weganizm tam jest bardzo jakby tożsame też tą dietą bezglutenową, niestety. I we Włoszech od dłuższego czasu ten poziom spożywania produktów pszennych ponoć mocno spadł, szczególnie jeśli chodzi o makaron, ale z kolei oni jakby no, zauważają ten trend, więc tych makaronów bezglutenowych jest bardzo dużo. Ja podkreślam, że ja kocham pszenny makaron.
Jesteś królową glutenu, wielokrotnie tak. To powtarzasz.
I jakby tak, znaczy to jest tak, że myślę, że też z tym weganizmem nie ma potrzeby jakoś podkreślać, że się jest na tym w diecie wegańskim, bo w restauracjach tych dań naturalnie wegańskich jest bardzo dużo. Też warto podkreślić, że masło nie jest używane, wszystko raczej jest smażone na oliwie. Ja lubię, nawet jeśli nie mam zamiaru kupować, to wchodzę do takich większych supermarketów albo jakichś marketów lokalnych. No to u nich jest bardzo na przykład popularne na Sycylii mleko migdałowe czy z pistacji, które już ma przeznaczek vegan, ale jest to takie, są takie firmy, które są bardzo lokalne.
Opracowując swoje przepisy, sięgałaś też do wiedzy ludzi, których tam spotkałaś?
Tak, zdarzało się. Znaczy, jestem o dziwo dość nieśmiałą osobą, więc, ale ja tak po jakiejś, jak jestem dłużej niż na przykład półtorej tygodnia we Włoszech, to u mnie jakoś ta taka luz o wiele rośnie, więc tak, zdarzało mi się po prostu dopytywać. Ale też jak bardzo lubię szukać różnych rzeczy i myślę, że w tym momencie internet jest taką wiedzą, no, czy taką źródłem wiedzy bardzo, bardzo pożytecznym. I
a potem próbujesz po prostu.
Tak. Ale jakby można, ja jakoś tak mam wrażenie, że jakoś to nie jest trudno, żeby dojść do jakichś takich konkretnych przepisów, czy chociaż składników. No tych blogów też i stron o jedzeniu we włoskich jest bardzo dużo. A oni też, no to jest taki naród, który też bardzo no, ceni swoje jedzenie i kocha o nim gadać, więc jakby
nie ma problemu.
Nie ma absolutnie problemu.
To ja jeszcze państwu podpowiem, bo nie wiem, czy państwo wiedzą, że Italia dla zielonych, no to jest książka. Do tej książki Alicja no przygotowała też playlistę.
Do gotowania.
Do gotowania. I można sobie w przygotowaniu posłuchać tych właśnie różnych wybranych przez Alicję. O tańczeniu będziemy mówić. Przez Alicję właśnie różne przeboje wybrane. Można sobie posłuchać. No i my w tej chwili, Alicjo, to uczynimy.
Dobrze. A potem będziemy tańczyć?
W przerwie tak. A ja tak myślę, że Ormianin z Francji śpiewający o Wenecji... Da tak. Radę, prawda? No dobrze, to świetnie. To słuchamy. No i proszę. Takie tutaj cuda, ale są różne. Na przykład jest Volare.
No jest, właśnie. Pierwsze dwie są najbardziej tandeczne. Zaczęłam aha, tak z przytupem. O.
Dobrze, to ja teraz nie wiem, czy się popiszę, ale spróbuję, bo znalazłam takie fajne zdanie w twojej książce. La mia cucina è una pista da ballo.
Tak, bo to jest
nie wiem,
jakby,
czy do, dobrze, starałam się.
To jest jakby moja kuchnia to... Po angielsku to jest tak, że my kitchen is a dance floor. To jest takie popularne. Niestety po włosku nie brzmi to dobrze. Po polsku nie brzmi to tak dobrze jak po angielsku.
Ale wydaje mi się, że jest takim idealnym opisem ciebie.
Tak, znaczy chyba to po prostu też chodzi o podejście do gotowania. W sensie może niedosłowne, że trzeba tańczyć przy tych garach, ale żeby mieć takie podejście, że jednak, no i mi się wydaje, że jakby jedzenie czuję, że jakby jak człowiek jest bardzo zestresowany i gotuje coś ze złością, to jest, można szybciej pomylić.
Można kogoś otruć.
No nie, gotowanie w sensie nie powinno stresować.
Mhm. A we wstępie piszesz, że tę książkę napisałaś dla siebie, ale jednak się nią dzielisz.
Tak, bo właśnie jak mówiłam, ja gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że chciałabym kiedyś napisać książkę o Włoszech i to jest książka, znaczy mi się wydaje, że ja za każdym razem mówię o książkach, że to jest najfajniej się pisało, ale no zdecydowanie to było najprostsze, bo już tych materiałów miałam tak dużo, że to jakby samo pisanie było przyjemnością. Znaczy dobra, miałam problem taki, że trzeba było faktycznie zrezygnować z wielu przepisów, bo jak zaczęłam ja często jak podróżuję, to piszę sobie takie pamiętniki. Jak zaczęłam zbierać te wszystkie przepisy też z jakichś innych książek, też z reportażów, które są takie książki reportażowe, jak właśnie ta sycylijski rok, który jest po prostu bardzo dużo tam jest o jedzeniu. Jakby jak pisząc o Włoszech, chyba się nie da pominąć w ogóle kwestii jedzenia, to tam też były takie przepisy, bo jakieś potrawy, które później się szukałam i okazuje się, że tych potraw miałam po prostu tak dużo, że musiałam w pewnym momencie zacząć ciąć i
to
rezygnować.
Było bolesne.
Tak, bo było parę takich przepisów, które dla mnie były bardzo interesujące, ale musiałam z nich zrezygnować z tego względu, że no jednak no ta książka musiała mieć jakiś taki porządny kręgosłup, raz, a dwa, tam musiało się znaleźć takie przepisy, które po prostu są przez ludzi kojarzone, że no musiało się tam znaleźć. Ja tak właśnie moją postawą było to, żeby te przepisy były takie tradycyjnie wegańskie, tradycyjnie lokalne roślinne, ewentualnie gdzieś z jakiegoś składnika można było zrezygnować, ale chciałam omijać wszelkie zastępniki, alternatywy mięsa czy tam serów. No ale no musiało się znaleźć tam przepis na tiramisu, czy właśnie na ragu, czyli to jest taki typowy jakby gulasz, tak to nazwijmy, sos gulasz mięsny. No musiały się znaleźć takie przepisy, które ludzie kojarzą po prostu. No bo tą książkę też oczywiście to jest też taki tytuł, który jest oczywiście z takim przymrużeniem oka, no bo dla zielonych, czyli dla tych, którzy tej kuchni nie znają, ale dla zielonych, bo dla wegan i wegetarian, prawda? Ale jakby tą książką chciałam trafić też do ludzi, którzy no jedzą mięso, ale kochają tą kuchnię, albo kochają gotować, albo interesują się. No jednak kuchnia włoska jest najbardziej popularna.
Mhm. Właśnie jak pada w ogóle hasło kuchnia włoska, to pierwsze, co nam do głowy przychodzi, to oczywiście pasta, czyli makaron, pizza, no, tiramisu, lody. Ale ja dzisiaj akurat chciałam z tobą porozmawiać o śniadaniach.
Tak,
co kraj to śniadanie.
Kolacjone. Trzeba pamiętać, że kolacjone po włosku to śniadanie, nie kolacja.
Tak przy okazji to siadamy przy stoliku na tym śniadaniu?
Tak, ale to są takie, że to są śniadania, które oczywiście, no teraz będę generalizować, prawda, bo oczywiście każdy sobie żyje po swojemu, jakby te różnego rodzaju śniadania popularne są wszędzie, ale jak jakieś takie tradycyjne włoskie, no to po prostu to jest kawa i cornetto najczęściej, coś słodkiego. I albo to jest właśnie szybkie espresso, które pijemy przy barze, a jeśli chcemy sobie siąść, no to faktycznie cappuccino z dużą ilością pianki, w której maczamy sobie albo kawałek focacci, albo właśnie coś słodkiego. Najczęściej to jest cornetto, czyli taki nasz croissant, rogalik, prawda, z warstwami, który też, znaczy w tym momencie już jest bardzo popularne wegańskie wersje i gdzieś tam na tych ladach, które są wystawione te wszystkie słodkości, no to z wegańskie cornetto jest właściwie co drugiej kawiarni prawdopodobnie, bo zdarzają się inne też bułeczki. No ale tradycyjnie jakby jest oczywiście maślany, więc to też jest taki przepis, który przemyciłam do książki, no ale który też musiał się znaleźć, bo cornetto to też jest taki...
Ale maślany? W sensie, znaczy, jak obeszłaś system?
No zrobiłam na maśle wegańskim, na roślinnym. I tam oczywiście też piszę alternatywy. No jest przy tym trochę roboty, ale no to jest taki przepis, którego nie mogłam pomylić, no bo on się kojarzy z gdzieś tam śniadaniami. I też taki rozdział, którego trudno pominąć, bo z kolei w Polsce te śniadania są bardzo ważne. Więc tutaj musiałam jakoś wymyślić parę takich zabiegów, prawda? Że niby książka dla mnie, ale z myślą też o innych. No i te śniadania włoskie faktycznie najczęściej bywają słodkie.
A różnią się w zależności od regionu, w którym jesteśmy?
Niekoniecznie. Znaczy na północy tych wyborów słodkości jest trochę mniej. Znaczy ja w ogóle też połączyłam ten rozdział śniadania właśnie z słodkościami, bo w rozdziale też znajdziemy przepisy na granitę, która, no śniadanie mniej jest, ale gdzieś tam granitę, czyli tak z rodzaj lodów, można powiedzieć, ale na bazie soku owocowego, cukru i wody. Bardziej przypominają śnieg albo skruszony lód niż lody, albo nawet sorbety. No to musiałam to sobie tam wpisać w ten rozdział. Ale najczęściej, no tak, no kawa jest. W ogóle kawa jest we Włoszech takim jakby odpowiednikiem naszego chleba. Tam jest rzeczą świętą trochę. Na zasadzie, że no każdy powinien mieć dostęp do kawy. Każdy powinien nawet, każdy człowiek we Włoszech. To jest bardzo ważne.
Bez względu na jego status.
Tak. I właśnie w Neapolu powstała, to już dawno, dawno tak naprawdę. W tym momencie jest bardziej popularne, ale taki trend, ruch, co się nazywa kawę sospeso. To jest kawę zawieszona. Mhm. I to faktycznie w Neapolu jest bardzo popularne. Że po prostu to jest tak, że można wejść do baru, kupić sobie dwie kawy, znaczy za dwie zapłacić, jedną wypić, a drugą właśnie zawiesić. Kiedyś to polegało na tym, że wpisywało się własne nazwisko gdzieś tam na tablicy, a teraz po prostu zostawia się tam paragon za tą kawę i ktoś, jeśli ma potrzebę, to ten paragon sobie bierze i idzie do baru. Ale warto zaznaczyć, bo jak kiedyś pamiętam, rozmawiałam z jakimś restauratorką w Polsce, że też próbowali to wprowadzić, ale no niestety...
Tak, było przez pewien czas.
Tak, ale że jak jednak wchodzi taka osoba w ciągu dnia, no to najczęściej ona nieładnie pachnie i że to nie jest tak. Ale we Włoszech polega to na tym, że oni potem kawę przychodzą po prostu rano, bo od tego zaczynają dzień. Że jest tam godzina nawet... Bo w ogóle we Włoszech te kawiarnie się otwiera czasami o 5 rano. Ja pamiętam właśnie, jak wracałam rok temu? 2 lata temu? Ale miałam bardzo wcześnie lot z Katanii do Polski i że jak wstawałam, to jeszcze było ciemno i wyszłam na ulicę już taka zaspana i czułam tą kawę w powietrzu i okazało się, że po drodze na przystanek właściwie 3 kawiarnie były już otwarte i to naprawdę było jakoś tak po 5. Mhm. I to jest taki czas, że te osoby właśnie przychodzą, żeby się napić, rozgrzać tą kawą i no tak, no kawa jest czymś
kawa,
ważnym.
Kawa, coś słodkiego, tak. Lecimy dalej, a kolejny posiłek?
To tak, no to już wtedy makarony. To jest makarony, no i siesta, czyli święta. Ja uważam, że gdyby siesta była w Polsce, to by wszystkie problemy zostały rozwiązane. No to jest jednak też taki...
Ostatnie dni są takie jesienne, że powinna być siesta z powodu chłodu na przykład.
Tak. No tam najczęściej jest z powodu właśnie upału, ale też no... To jest taki czas, że idzie się na obiad albo w restauracje są zamykane, żeby pracownicy mogli zjeść obiad. Najczęściej to są właśnie jakieś makarony. Ale też tak właśnie jakby nie podzieliłam tej książki właśnie na obiady i tak dalej, tylko chciałam też zachować trochę tą włoskość, więc później już po prostu podzieliłam sobie na może na etapy gotowania również. No tam faktycznie jest rozdział, który nazywam duże dania, ale one niekoniecznie są takie włoskie duże, bo duże dania we Włoszech to jest głównie mięso w tym momencie. Jakby te włoskie obiady rozciągają się często do godzin późnych, bo ponieważ oni często jakby na ten stół powoli wjeżdżają kolejne dania, że tam zaczynają właśnie od czegoś lekkiego, od jakichś sałateczek, a później jest przerwa, później jest makaron. Właśnie nie za bardzo w ogóle lubią zupy, bo zupy niepotrzebnie zapychają, więc raczej jeśli chodzi o pierwsze dania, to jest makaron, po makaronie może jeszcze jakaś sałatka, no i dopiero pod koniec, po 4 godzinach wjeżdża u nich to główne danie, które no najczęściej jest mięsne, ale w książce właśnie jakby chciałam pominąć te zamienniki, nie o to mi chodziło, więc tam raczej są takie potrawy, które pewnie spotyka się...
Z natury są wegańskie.
Ale możliwe, że spotyka się gdzieś tam je jako pierwsze dania, czyli na przykład risotto, ale właśnie jako risotto, które gdzieś tam może być większą częścią posiłków dla roślinożercy, to właśnie w tym rozdziale go zawarłam. Tak samo ten kuskus z warzywami. No faktycznie są tam 3 przepisy na pulpety, w tym jeden jest takim właśnie, gdzie używam alternatywy mięsa, ale są 2 takie, które są właśnie bardzo popularne, czyli z ciecierzycy i z orzechów włoskich, które też jest właśnie, te pulpety z orzechów to też jest taki ukłon do tej kuciny powery, czyli tej kuchni chłopskiej, tak sobie możemy to nazwać.
Tak zwanej biednej, ale bardzo bogatej w smaki i wiadomo, kreatywnej. W książce jest mnóstwo przepisów i naprawdę nie starczyłoby nam, tak do rana mogłybyśmy, prawda, o tych przepisach wszystkich rozmawiać, ale tam są takie rozdziały czy podrozdzialniki z bardzo fajnymi informacjami, bo ja wiem, że jesteś zasypywana przez swoich obserwatorów najrozmaitszymi pytaniami. Tak. A gdzie w Wenecji pójść na coś tam? A co zrobić, że coś tam, tak? Fajnie zebrałaś taki poradnik zrobiłaś. No właśnie, jak się zachować na przykład w restauracji? Bo to też nie wszyscy wiedzą, jak we włoskiej restauracji się zachować. Jak dojechać gdzieś tam? Więc
To są takie ważne rzeczy, myślę po prostu, jak przetrwać, jeśli się... Znaczy, ja właśnie jestem taką osobą, która jak nie znam odpowiedzi na jakiegoś pytania, no to szukam tej odpowiedzi. Raczej też na własną rękę. Staram się nie pisać do ludzi, bo czasami mam wrażenie, że te pytania są tak absurdalne. Więc faktycznie założyłam parę takich rzeczy, żeby człowiek się nie wystraszył i żeby pamiętał właśnie, albo że o tej sieście, że trzeba pamiętać, albo że w restauracjach doliczona jest koperto, czyli to jest taki, można powiedzieć, że to jest, płaci się za zastawę, czyli taki to jest jakiś, powiedzmy, w cudzysłowie napiwek, bo jakby we Włoszech nie
ma... I to jest ujęte w karcie, tylko trzeba czytać.
Tak. Jest na początku napisane, że najczęściej to jest 1,50 € albo 2 € od osoby. Bo jakby także we Włoszech nie ma jakiegoś takiego zwyczaju napiwków. Gdzie oczywiście ja zachęcam, żeby zostawić, szczególnie jak coś smakowało, ale raczej oni często jakby są zdziwieni, jak się mi coś zostawia. Więc to było ważne. Oczywiście z tymi notorycznie spóźniającymi się pociągami regionalnymi albo autobusami, co też. Albo to jest właśnie też dziwne, że po kupieniu biletów w pociągu trzeba skasować ten bilet wcześniej na dworcu, w takich właśnie kasownikach. No i tak właśnie, że to cornetto, że raczej we Włoszech raczej nie pije się wody z kranu.
Jest bardzo ważna rada.
Tak. I też, że po prostu nie znajdziemy, jeśli poprosimy o wodę w restauracji, to niestety ona będzie droga, bo te wody tam nawet czasami po 3 € kosztują za butelkę, ale właśnie, że to będzie w butelce, nie z kranu. Co tam jeszcze tego było? No, że nie wolno machać na tych kelnerów, że oni raczej też czekają po prostu. Oni też mają taką zasadę, no taką swoją własną, prawda, że no, czekają, aż ktoś zje i że nie będą ślęczeć nad człowiekiem, także że już się skończyło.
A wiadomo, że jedzenie trwa długo.
Tak, więc oni raczej mają tak, że nie wyganią cię z tej restauracji, nie będą ci pukać, że ej, my mamy zaraz kolejną rezerwację, tylko trzeba zjeść na spokojnie i ewentualnie jak tam się uśmiechnie do kelnera, to on wtedy przyniesie ten rachunek, ale żadnego tam machania i gwizdania, bo to jest po prostu nieładne. Warto po prostu jeść też wszystko, to jest ważne też. Ja już nie pamiętam, czy to dopisałam, ale warto jest zjadać wszystko, bo dla nich to też jest, jak się zostawia jakieś resztki, to dla nich to jest taki trochę kopniak.
Czyli to jest taka kuchnia zero waste'owa.
Tak, bardzo, jeszcze odkreślę. Czy też, ale ja mam wrażenie, że oni w ogóle te porcje mają tak idealnie wyważone, że one są w sam raz. Zawsze jak zamawiam jakiś makaron, to nie jest tak, że jest tego za mało albo że jest za dużo. Oni zawsze jest taka idealna. I gdzieś tam pamiętam, że nawet krążyły właśnie po Instagramie takie filmiki, jak pani zostawiła gdzieś tam 2 ravioli i po prostu kelner był tak obrużony tą sytuacją, że ją karmił. Nie? I ja to rozumiem, bo to też jest takie, no 2 ravioli, no proszę cię, przecież to jest takie małe coś, nie? Że to można...
Jak można jedno, nie zjeść.
Tak, no pod jeden policzek i pod drugi już, nie? Więc jakby tych takich rzeczy no, jest sporo, które są gdzieś tam bardzo, bardzo urocze. No i właśnie też te bara bakaro, gdzie raczej się... A też w ogóle często jest tak, że na przykład kawa pita przy barze jest tańsza niż jak się weźmie stoliczek. Te grano na przykład w kawiarni.
No bo to koperto, ogólnie. Tak? Wchodzi nie, przy stoliczku.
Też, ale po prostu, że oni wtedy muszą podejść do tego stolika i później jeszcze przetrzeć coś, prawda? Więc najczęściej jak pijemy sobie espresso przy barze, to nawet czasami są miejsca, gdzie kosztuje 50 centów, a już przy stoliku, no to już jest 1,50 € na przykład. No więc to już nie jest kwestia.
Cenne rady. A to?
A i bardzo
playlista do książki to jest hit, uważam.
Bardzo się powstrzymałam, żeby tam nie wrzucać oper żadnych włoskich.
To jest
neapolitańskich. No.
Alicjo, a kiedy się wybierasz teraz do Włoch?
Już myślisz, ja wiem. Znaczy, troszkę myślę, ale z drugiej strony mnie już trochę pcha w inne kierunki i teraz myślę, że moją taką nową destynacją będzie Grecja, bo gdzieś tam te kuchnie śródziemnomorskie bardzo się przenikają. I mam taką znajomą w Toruniu, która z kolei bardzo kocha Kretę i cały czas po prostu 2 lata mi mówi, że ja muszę jechać na Kretę, bo tam też po prostu ludzie głównie piją oliwę, jedzą bakłażany i że mi na pewno będzie smakować. Więc teraz mam taki w planach, bo ja też tak sobie pomyślałam, że no nie, kocham Włochy i zawsze tam będę wracać, ale myślę, że w ogóle to jest super pomysł na serię, ta Italia dla Zielonych, nie? I gdzieś tam z tyłu głowy mam, że wydaje mi się, że kiedyś powstanie na przykład Grecja dla Zielonych. Tylko ja też jestem taką osobą, która potrzebuje czas. Jak już mówiłam, bardzo podchodzę do siebie krytycznie, więc to na pewno nie książka nie powstanie w rok, ani w dwa. Ja mam takie poczucie, że ja muszę
musisz zbadać
fair.
Temat
tak,
bardzo.
Ja muszę być fair wobec ludzi, i którzy tam mieszkają, i czytelników. Że no nie jesteś w stanie poznać jakiegoś kraja w 2 lata. No nie, po prostu.
A tymczasem...
To nie wypada. Wydaje mi się, że to po prostu nie wypada.
A tymczasem zachęcamy do Italii dla Zielonych. Alicja Rokicka. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki.
Za rozmowę. Zapraszam oczywiście po raz kolejny. Zawsze jesteś mile widziana w przystanku kulinarnym. A my państwu życzymy...
I dużo makaronu.
I pizzy.
I pizzy.
I dobrego śniadania.
Warzywek.
Tak jest.